Ewangelia Mateusza, 17 rozdział. Młodzi ludzie, którzy byli na piątkowym spotkaniu, słuchali tych rzeczy. Przynajmniej się dowiecie, czego ich nauczamy. I przeczytajmy sobie fragment od 24 do końca, do 27 wersetu, 17 rozdział Ewangelii Mateusza. Oczywiście tu jest wiele innych kwestii, które można by poruszyć, ale dzisiaj zajmiemy się tylko jedną, tą ostatnią, z ostatniego wersetu. Spójrzcie tam na to. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili poborcy podatkowi dwudrachmowego podatku i rzekli: nauczyciel wasz nie płaci dwóch drachm. Ciekawa rzecz. Pan Jezus nie płacił podatków. Słowo uczy nas, żeby płacić podatki, a Pan Jezus nie płacił podatków. Co jest grane? Rzecze Piotr, owszem, Piotr wiedział nawet, że Jezus nie płacił podatków. Ale tym razem nie śmiał Panu Jezusowi powiedzieć. Albo powiem inaczej. Co będzie Panu Jezusowi mówił, jak pieniędzy nie mieli? Akurat w tym momencie. Co będzie Jezusowi zawracał głowę, jak tam kogoś skrzeszał z martwych? Panie, podatku nie zapłaciliśmy za siebie. Za ciebie i za mnie. Więc nachodzą ich poborcy podatkowi i mówią: Piotrze, twój nauczyciel nie płaci. A Piotr mówi: no tak, no, to jest fakt. I nie mam nic do powiedzenia. A gdy wchodził do domu, czyli gdzieś rozmawiali w innym miejscu. Uwaga. Gdzieś rozmawiali w innym miejscu. No i Piotr nie miał nic do powiedzenia, no nie płacimy. Więc idzie. No i teraz przychodzi do Jezusa do domu. No nie wiem, może ta podróż trwała 10 minut, może spacer pół godziny. Po jakimś czasie, mogło to trwać i godzinę nawet, przychodzi do tam, gdzie jest Jezus. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus. Jezus nie był świadkiem rozmowy poborców podatkowych z Piotrem. Czy był świadkiem? Nie był. Zaraz z tego fragmentu wyciągniemy trzy rzeczy, które są istotne w naszym życiu, aby miały miejsce. I mówi tak. Jak ci się wydaje, Szymonie? O kurczę, zaczęło się. Co Pan Jezus ode mnie chce, nie? Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemscy pobierają co lub czynsz? Piotr pewnie sobie myślał, no przed chwilą z poborcami rozmawiałem, a Jezus nagle na ten temat rozmawia ze mną. Skąd on w temacie jest, no nie? Od synów własnych czy od obcych królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? No zadajmy sobie to pytanie. Od kogo biorą czynsz królowie? Od synów własnych czy obcych? No przecież nie od własnych dzieci, tak? On odrzekł, od obcych. Na to Jezus, a zatem synowie są wolni? Co chce powiedzieć Pan Jezus w tym momencie do Piotra? Żeby tego brakowało, żebym ja podlegał prawom ziemskim. Obcy mogą płacić podatki, ale nie ja. Jeśli są jakieś plany na ziemi, to przede wszystkim szefem ziemi jest Bóg. Chociaż księciem tego świata diabeł, to królem Bóg. Ja jestem jego synem. Więc tak naprawdę, od obcych może tak, ale nie ode mnie. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Nie wiem, czy wiecie, że my płacimy podatki nie dlatego, że musimy, ale dlatego, żeby nikogo nie zgorszyć. Przynajmniej ja tak mam. Ja nie płacę, bo muszę. Ja płacę podatki, żeby nie zgorszyć, bo ja jestem synem, więc jestem wolny. To tak a propos, nowa teologia według świętego Mariana. Ja tak wierzę, że tak jest. Ja jestem synem Boga. Więc ja nie płacę, bo muszę. Bo jestem wolny. Ale żeby nie gorszyć, trzeba to robić. Ale dzisiaj chcę na inny temat mówić. Chcę dzisiaj mówić na temat ponadnaturalności w życiu wierzących ludzi. Ja wierzę, że naturalność i pewne zasady mają mieszać się z ponadnaturalnością. Tu mamy dwa takie aspekty tej ponadnaturalności w tej historii. Pierwsze, Pan Jezus wie o rozmowie Piotra z poborcami, chociaż w tej rozmowie w ogóle nie uczestniczy. To jest pierwszy element. Jezus wie coś, w czym w ogóle nie uczestniczy. Ma to miejsce czy nie? Bóg ma plan, byśmy my wiedzieli rzeczy, w których nie uczestniczymy, że mają miejsce. Mamy mieć wiedzę, dary Ducha Świętego, kiedy jest to potrzebne. Kiedy jest to potrzebne, żeby wiedzieć i zrobić właściwe rzeczy w tej kwestii. Piotr nie wiedział, co zrobić. Pan Jezus wiedział. Ale gdyby Pan Jezus nie wiedział o tej rozmowie, nie porozmawiałby z nim. Amen. Jest ponadnaturalna wiedza. Słowo wiedzy. On wie to, z czym naturalnie nie ma nic wspólnego. Rozmawia z Piotrem o tym, o czym w ogóle nie ma z naturalnego punktu nic wspólnego. To jest pierwszy aspekt, który ma być częścią życia wierzących ludzi. Ponadnaturalna wiedza. Słowo wiedzy. Pamiętam, jak brat Kenneth Hagen z żoną przyjeżdżał czasem do pewnego pastora tu i tam. Jeszcze cały czas podkreślam, nie ma idealnych ludzi. I siadali przy stole i nagle z żoną mówią tak, coś tutaj się działo nie tak. Jakaś kłótnia miała miejsce. A to pastor przychodzi, się uśmiecha, wszystko super. No oni tak patrzą na siebie, siadają naprzeciwko, ten gospodarz z żoną i on mówią, wiecie co, odczuwamy, że tutaj padły jakieś słowa, które nie powinny paść. Nie by was potępić, ale by wam pomóc. I oni mówią tak, mam jakiś konflikt od jakiegoś czasu i coś tam, coś tam. Słowo wiedzy, nie uczestniczyli w tym, co się działo przed chwilą, ale Bóg im objawił, by tym ludziom pomóc. Czasem jedynie w ten sposób można komuś pomóc. Naturalne rozmowy, jakieś naturalne, z naturalnego punktu widzenia, jakieś takie wyjaśnienia, nie, takie rzeczy nie działają. Ale kiedy masz słowo wiedzy, to robi różnicę. To zrobiło różnicę. Życie tego małżeństwa pastorskiego się zmieniło. Bóg użył brata Kenneta Hagena i jego żony, żeby coś się zmieniło. W inny sposób by się to nie stało. Coś mówiliście, czego nie powinniście mówić przed chwilą. A oni się cały czas uśmiechali. Proszę, tu zaraz będzie obiad. Udawali, że nic się nie stało. Dary Ducha Świętego są po to, by budować, nie po to, by potępiać. To jest ważna rzecz. To nie są rzeczy, by się popisać czymś, że ja coś wiem, czego ktoś inny nie wie. Ale to jest nadal ważne. I nie dzieją się te rzeczy, jeśli tego nie nauczamy. Gdybyśmy nie nauczali o uzdrowieniu w Kościele, nie byłoby uzdrowień w Kościele. Dlatego, że wiara zaczyna się od słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. List do Rzymian 10:17. Więc kiedy mówimy o pewnych rzeczach, które są prawdami, zaczynamy najpierw je słyszeć. Potem zaczynają one łączyć się to, co słyszymy, to przechodzi przez nasze fizyczne uszy, dochodzi do naszej duszy. W tym momencie duch ma już to dawno w sobie, to się zaczyna łączyć, następuje eksplozja, następuje wiara. Wiara, która się buduje ze słuchania. Kiedy człowiek zaczyna pewne rzeczy mówić, poruszać się w tym, co eksplodowało w jego duszy, bo w sercu nadal było i cuda się zaczynają. Tak samo jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. Jeśli chodzi o na przykład słowo wiedzy. Słowo wiedzy. Jeśli nie będziemy o tym w Kościele mówić, o darach Ducha Świętego, o 9 darach Ducha Świętego, to ten potencjał nie zostanie uwolniony w Kościele. Jeśli nie zostanie uwolniony w Kościele, coś nam będzie ujęte, bo sami na to pozwalamy. Obróć się do swojego sąsiada i powiedz dary Ducha Świętego. I zobaczcie, co dalej jest napisane. I teraz wiadomo, że oni nie mają pieniędzy i Pan Jezus mówi rzecz niesamowitą. W zasadzie od tego chciałem zacząć, a na tym chcę skończyć. Mówi do Piotra tak, słuchajcie, pójdź nad wodę, zarzuć wędkę i pierwszą rybę, którą złowisz, otwórz jej pysk i tam będzie znajdowało się złoto na zapłacenie podatku. No kurczę, to jest science fiction. To jest jazda bez trzymanki. No tak czy nie? Jeśli ktoś coś takiego powiedział, to byś popatrzył na niego i powiedział, wiesz co, zaraz pogotowie po siebie przyjedzie. No tak czy nie? Co za historia? I nie jest opisane, co się wydarzyło, ale dlatego nie jest opisane, bo to się wydarzyło, co Jezus powiedział. Nie trzeba było napisać, Piotr poszedł, złowił tą rybę i to się stało. Jak Jezus tak powiedział, że tak będzie, to tak się stało. Słowo wiedzy. Ponadnaturalne słowo wiedzy. Jezus już na pół godziny przed połowem zobaczył w duchu, nie wiem jak, że jakaś ryba śmiga po jeziorze. Już widział, że jak za pół godziny Piotr dojdzie do tego brzegu, to dokładnie ta ryba podpłynie pod ten haczyk i się da złapać. Ale to jest taka ryba, że ona przez wodę świeci, bo w niej jest złoto. Złoty stater. Niezwykłe. Ale kto powiedział, że chrześcijaństwo jest zwykłe? Że chrześcijaństwo to jest taka jedna z religii, w której nic się nie dzieje. Nie, to nieprawda. Chrześcijaństwo jest zanurzone w ponadnaturalności. A to, że świat materialny i naturalny jest, ale jak powstał? W ponadnaturalny sposób. Bóg powiedział i stało się. Czy to nie jest science fiction? Znowu? No patrzcie, no jest kawał ziemi, nie? I Bóg teraz mówi tak. Niech powstaną drzewa. Słuchajcie, czy to nie jest science fiction, że ktoś mówi niech powstaną drzewa i drzewa powstają? Z ponadnaturalnego zrodziło się naturalne, nie na odwrót. Z ponadnaturalnego zrodziło się naturalne, nie na odwrót. Bóg postanowił, zdecydował, Jezus powiedział, bo Bóg jest inicjatorem, Jezus jest Słowem, a Duch Święty wykonawcą. Dlatego list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 3 werset mówi, że światy widzialne nie powstały ze świata zjawisk, ale przez Słowo. To jest science fiction. Jezus mówi, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę. Pierwszą złowioną. Czemu powiedział pierwszą złowioną rybę? Bo wiadomo jest, że Piotr, jak złowił pierwszą rybę, to chciałby złowić kolejne. No bo wiesz, no jak Pan mówi, że łowisz, to łowimy. No tylko wrzucasz, wyciągasz. I żeby nie zwariował, nie? Czy nie pogubił, to jest musiał dokładną instrukcję powiedzieć. Dobra, będziesz łowił za chwilę, bo padniesz taki amok łowienia, bo jak ja mówię, żeby łowić, to wszystko wiesz, wyciągał. Ale nie zapomnij o tej pierwszej, bo tylko w pierwszej coś będzie. Pierwszą, pamiętaj, że pierwszej to pysk otwórz. Pozostałe nie, one nie świecą. Ale tej pierwszej otwórz, bo ta pierwsza będzie miała stater. Będziesz miał pieniądze na zapłacenie podatku, abyśmy nikogo nie zgorszyli. Pamiętacie historię, mówiłem o dwóch historiach połowu ryb, tak? Całą noc łowili i nic nie złowili. Jezus miał wiedzę i mówi, teraz zarzućcie. Całą noc łowiliśmy i nic nie złowiliśmy. A Jezus ma jakąś wiedzę i mówi, wiem, że jesteście utrudzeni, czyścicie po tym bezowocnym połowie, bo czyścili sieci, no nie? No są w sieciach, były glony, było coś innego, no coś tam było, tak? Czyścili sieci, już są zmęczeni po całonocnym połowie. Nic nie mają, no nic. A Jezus mówi, teraz zarzućcie. Jezus coś wiedział. Jezus miał ponadnaturalną wiedzę, miał słowo wiedzy. Teraz zarzućcie. I Piotr mówi, na Twoje słowo zrobimy to. Sieci pełne ryb były. Musiała druga łódź podpłynąć. Sieci się nie darły. Wyładowywali i druga łódź podpłynęła i drugą napełnili. A ile jeszcze tych ryb wróciło z tej sieci do wody? Nie mieli więcej łodzi. To jest troszkę tak, jak było z tymi naczyniami. Pamiętacie, prorok mówi, przynieś wszystkie puste naczynia i olej płynął tak długo, aż się skończyło ostatnie puste naczynie. Wtedy olej przestał ciec. Im było głupio trochę, że nie mamy więcej garnków. Jeszcze więcej by było. Bóg powiedział, będzie ciekło tak długo, ponadnaturalna wiedza, będzie ciekło tak długo, aż puste naczynia przyniesiesz. Więc noszą. Jeszcze gdzie? Do sąsiada, po jeszcze dwa garnki. Tu. No bo cały czas leci. Skąd prorok to wiedział? Ponadnaturalna wiedza. A więc łączymy naturalność z ponadnaturalnością. Garnki są ze sfery naturalnej. I jest ponadnaturalność. Olej jest naturalny, ale to, że ciekł, było to ponadnaturalne zjawisko. Zgadza się? Amen. A więc łączymy świat naszej pracy, naszych wysiłków, naszych garnków. Bóg ma poczucie humoru. Jak czytamy Biblię, jesteśmy zaskakiwani tą różnorodnością i tym pięknem Boga, który takie ma pomysły, że nadal, nie wiem jak wy macie, ale czytam co jakiś czas Biblię, zdarza mi się czasem coś poczytać. I ciągle jestem zaskakiwany tą pomysłowością Boga. Ja to przecież tyle razy czytałem, że ja nie widziałem tego w ten sposób, bo Bóg jest niesamowity, cały czas tylko taka reakcja nam zostaje. I dobrze, że nam taka reakcja zostaje. Ale dzisiaj chcę coś powiedzieć w kontekście wniosków stąd wypływających. To nie chodzi tylko o to, że jesteśmy zachwyceni Bogiem. Chodzi o to, że Bóg też chce, abyśmy spodziewali się rzeczy. Jeden z psalmów, 34 albo 33 mówi, że ci, którzy spodziewają się łaski Boga, na tych patrzy Bóg. Spodziewaj się łaski od Boga, spodziewaj się objawienia, spodziewaj się prowadzenia Bożego, bo dzieci Boże prowadzone są Duchem Świętym. List do Rzymian 8 rozdział. Niedoskonałych ludzi doskonały Bóg prowadzi. No dwóch artystów. Jest Jezus i Piotr. I nie mają opłaconego podatku. No lipa. Bo co to za świadectwo w ogóle? Nie ma takiej sytuacji, w której Bóg nie ma rozwiązania, chcę powiedzieć. Amen? Bo my czasem jesteśmy w sytuacji, jak mogę być takim świadectwem? Ja nie mam, nie umiem, nie wiem. No jeszcze ci jedno zostaje. Ale Pan wie, Pan umie i Pan ma. Amen? To tylko czasami to tak wygląda, że człowiek ma 7 lat wiary, 10 lat wiary i już by myślał, że to ma tak działać. Ja już 3 razy Biblię przeczytałem albo 8 razy. Umiem zacytować 100 wersetów na pamięć. Tyle Bóg w moim życiu uczynił. Teraz już powinienem być tak potężnie używany, żeby w zasadzie Pan mi jest niepotrzebny. Ja będę robił dla Pana rzeczy teraz. Nie ma tak. Nie ma tak. Nawet nie próbuj tak myśleć. Przywilejem naszym jest, że jesteśmy zależni od Boga. To jest łaska, że zawsze możemy się do Niego zwrócić i nawet powinniśmy tą relację budować i kultywować i niech ona rośnie. Taki wytrenowany wierzący. Dobrze, mamy trenować, ale jednym z elementów tego treningu jest prostota serca, spodziewanie się łaski Bożej w każdej sytuacji, bo Bóg wie, Bóg ma i Bóg może. Tak? I chce? Amen. A więc oczywiście Piotr pewnie tego dnia, kiedy rozmawiał z poborcami podatkowymi, spał dzień wcześniej. Pewnie zjadł śniadanie, mam nadzieję. Pewnie się mył. Ta codzienna jakaś tam rzeczywistość mu towarzyszyła, ten świat naturalny. Pewnie jakieś tam obowiązki realizował. Więc chcę powiedzieć, że to jest miks, że to jest przemieszane, tak? Świat naturalny z ponadnaturalnym to nie jest albo, albo. To się przenika, bo świat naturalny jest postaw z ponadnaturalnego. Więc wynikiem, owocem ponadnaturalności jest naturalność. Więc naturalność jest też ponadnaturalna. Zróbmy to tak. Nie ma tak, że jabłka są gorsze niż dary Ducha Świętego. Ja nie chcę nic tutaj takiego robić. Jabłka są od Pana, amen. Halleluja. Niektórzy właśnie tak wyrywają. Albo, albo, co za albo? Jest duch, jesteśmy duchem, który ma duszę i mieszka w ciele. Jesteśmy całością. Różnorodność w jedności, jedność w różnorodności. Niech tak to będzie, amen. I może jeszcze jedna informacja o ponadnaturalności. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 27 rozdział. Na tym skończymy. Werset 9, 10, ale najpierw kontekst. Paweł jest więźniem. Żołnierze rzymscy wraz z dowódcą. On nie miał chyba żadnych kajdanek ani nic takiego, bo Paweł nie był tam skory do uciekania. Zresztą to tam, kto ucieknie żołnierzowi rzymskiemu? Jak tam kilku było. Więc Paweł jedzie gdzie? Jako więzień, gdzie? Do cesarza. Mają się z nim rozprawić. Powołał się jako obywatel rzymski na to, że chce stanąć przed cesarzem, bo jest obywatelem rzymskim, ma być sądzony przed cesarzem i to też się stało. Ale w międzyczasie ta podróż kiedyś to taka była, że statkami, tak? Różnymi miejscami, z wyspy do wyspy i tak dalej, i tak dalej. I tu mamy historię. Wszystko się opóźnia. Żołnierz rzymski musi jednak wykonać pewne rozkazy. Jest jakiś kapitan statku, później... I są w pewnym miejscu, w pewnej sytuacji. A że stracono wiele czasu i żegluga była niebezpieczna, bo jej okres postu już przeminął, ostrzegł ich Paweł, mówiąc: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru, ale i statku, ale i dla naszego życia. I co myślicie? Posłuchali żołnierz rzymski i ten kapitan statku? Wiecie, ten tekst, 9 werset, mówi o duchowości, o pewnym rozpoznaniu, które miał apostoł Paweł jako mąż Boży. Że żegluga była już niebezpieczna, okres postu przeminął i ostrzegł ich Paweł. W każdym razie najwyraźniej wygląda na to, że kapitan statku wiedział, że można płynąć. Ale Paweł w duchu miał rozpoznanie i wiedzę, że nie. I powiedział takie słowo: przewiduje. Nasz duch przewiduje pewne rzeczy. Sporo naturalne, ludzie mogą mówić, że to i to ma się wydarzyć. Dlatego Biblia mówi, liście do Kolosan, że naszym sercem co ma rządzić? Co ma rządzić sercem? Pokój Chrystusowy. I teraz tak, jeśli naszym sercem rządzi pokój Chrystusowy, rządzi, cały czas. I teraz nagle tego pokoju nie ma. To coś to oznacza. To jest dowód na to, że coś jest nie tak. Niebezpieczeństwo, coś mamy nie robić w tym kierunku, a w tym. głos naszego sumienia, głos naszego serca, którym jest sumienie, odbierany jest nam pokój i Bóg sygnalizuje nam, że coś jest nie tak. Oczywiście może to się dziać wprost. Wspominałem wam o człowieku, który pracował w World Trade Center, tak? Jeszcze raz to dzisiaj powiem. Krótko tylko. Człowiek był na tam którymś piętrze, nie wiem. Nagle słyszy głos. Zdejmij buty i biegnij. A że już wiedział i umiał rozpoznawać, to zaczął biec. Do windy, w dół i z World Trade Center gania i leci na bosaka. Ludzie patrzą, co się dzieje. On leci na boso, bez butów. I w momencie, jak był w odpowiedniej odległości od World Trade Center, samolot uderzył w wieżę. Zdejmij buty i biegnij. Kirk Butler mówił o tym, że miał lecieć samolotem na jakąś konferencję i usłyszał. Nie leć, będzie wypadek. Samolot będzie rozwalony. I mówił pewnym ludziom o swoim objawieniu. Część posłuchała, część nie. Ci, co nie posłuchali, zginęli. Mówimy o niebezpieczeństwach. Paweł mówi, przewiduje, że dalsza żegluga. No, żegluga do tej pory była okej. Wszystko się działo dobrze. Z naturalnego punktu widzenia płynęli, przemierzali określone odcinki, żeby dopłynąć do Rzymu. A teraz Paweł nagle zawraca gitarę i mówi, nie, teraz nie płyńcie. Wiecie, w takim cyklu, kiedy wszystko dobrze idzie, uwaga, w takim cyklu, kiedy wszystko dobrze idzie, w pewnym momencie Bóg wie, że dalej nie pójdzie. Ale my nie wiemy. Dlatego, że my czasem zachowujemy się tacy aroganci. Jak nam idzie, to nam zawsze będzie szło, Pan jest z nami. To, że Pan jest z nami, nie oznacza, że czasem Pan nie chce zmienić jakiegoś kierunku. Bo wie, co się będzie działo. To otworzymy list Jakuba, przypomniał mi się fragment. Z listu Jakuba w takim razie. Powiemy coś o pysze, o takiej arogancji ludzi wierzących. Uwaga. To jest list Jakuba, 4 rozdział. Będzie werset 13. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub do owego miasta, zatrzymamy się tam przez 1 rok i będziemy handlować, będziemy ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Oczywiście musimy zrozumieć, co tu jest powiedziane. Oni już byli tak pewni siebie, że oni mówią tak, nic nie jest niemożliwe dla nas. Decydujemy na rok jechać do tego miasta, handlować, zarobimy kupę kasy, bo koniunktura jest. Przeszkodą dla błogosławieństwa czasem jest błogosławieństwo. Bo to, że Bóg nam błogosławi, to nie zmienia faktu, że powinniśmy cały czas wiedzieć, że Bóg jest ważniejszy niż błogosławieństwo. Amen. Kochamy tego, który błogosławi, a nie kochamy Jego błogosławieństw. Zobaczcie, co oni mówią. Nie powinniśmy tak mówić. Tu chodzi o pewną motywację, którą Jakub rozpoznał w życiu wierzących ludzi. Oni już byli tak pewni siebie, że wszystko im wyjdzie, że wszystko pójdzie tak. Oni uważają taki scenariusz na życie, jak mają. Nawet mogą powiedzieć, że Pan tak objawił, nie? Dobrze, Pan objawia, ale w pewnym momencie Pan mówi stop. Nie? Pan nie może powiedzieć stop? To Pan to w ogóle jest taki, Pan jest naszym niewolnikiem i On robi to, co my chcemy, bo się modlimy, to Pan robi. Mamy się modlić o to, co Pan chce, rozpoznać wolę Bożą, o co się modlić. Ten sam list Jakuba mówi, 2 rozdział, że niektórzy źle się modlą i nie mają, bo chcą spożytkować to na własnej namiętności i pożądliwości. To, co chcą, o co się modlą i nie dostają. A więc co powinniśmy mówić? Jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. W naszym życiu to powinno tak właśnie wyglądać, że Panie, mamy pragnienia, Ty nam rzeczy pokazujesz, ale tylko z Tobą. Tylko z Tobą. Nic bez Ciebie. Pokazuj. Słuchuję się. Więc my edukujemy nasze dzieci. Zdobywają wykształcenie. Mamy jakieś zawody i umiejętności, ale my nie powinniśmy na tym polegać. I co więcej, nie powinniśmy polegać na naszym sukcesie. Jednym z niebezpieczeństw ludzi wierzących, ja już nie mówię o niewierzących, jest to, że nam może zaciemnić obraz sytuacji nasz sukces. No przecież zawsze to wychodziło. I już zaczynamy wchodzić w miejsce pychy, takiej chluby. No przecież mi wszystko się udaje. No niby tak. Przechwałki, chełpienie się. ja tymi rękoma, nikt mi nie dał, sam zdobyłem, moją głową, o, mam magistra ekonomii, jestem kimś. Boże mój, cóż masz, czego byś nie otrzymał? Słowo Boże mówi, cóż masz, czego byś nie otrzymał? Czy wiecie, że niektórzy ludzie mają dlatego, że gdyby nie Bóg, to by nie mieli? Nie, ja taki wielki jestem. Jaką ja furą jadę. Boże mój. Słuchajcie, jadę samochodem. Piątek. Ja zawsze mówię tak, panie, ty jedziesz ze mną w samochodzie. Bo bez ciebie to jest lipa. I nagle jadę, a to huk. Bum. No, nieźle. Policaj. 2 godziny z głowy. A bum, było takie, że koniec. Ale nauczyłem się jednego. Jaką furą bym nie jechał, to ja wiem, że Pan jedzie obok. Że fura jak fura. Najważniejszy jest Pan. Amen. A bum, było takie, że koniec. Słuchajcie, tam z przodu mała demolka, a tutaj śladu nie ma. Fura cała. Pojechałem dalej. Zawsze z Bogiem. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Tylko z Bogiem. Bez Boga to w ogóle nie ma sensu to wszystko. Bogu chwała. Ciągle Jemu chwała. On jest Panem naszego życia. On jest początkiem i końcem, wejściem i wyjściem naszym, alfą i omegą. Poruszamy się z wiary w wiarę. Z chwały w chwałę, z mocy w moc. Żadnego cwaniakowania. Żadnego przechwalania się nie wiadomo czym. Każdy z nas chce tam coś dołożyć. To jest ta stara natura. Się popisać, zaistnieć, naopowiadać nie wiadomo co. Zamiast tego winniśmy mówić, żeby nie Jezus. A więc tą przeszkodą do ponadnaturalności jest właśnie takie zapatrzenie się w siebie i próbowanie udowadniania sobie i komuś innemu, że jestem nie wiadomo kim. Jestem nie wiadomo kim, nie dlatego, że jestem nie wiadomo kim, tylko dlatego, że dla Boga jestem szczególny. Dla Boga jestem szczególny, więc jestem szczególny. A nie dlatego, co robię i do czego doszedłem i co posiadam. Jestem szczególny, bo Bóg powiedział, że jestem szczególny i posłał swojego Syna na krzyż i udowodnił, że jestem szczególny i zapłacił najwyższą cenę, bo tyle byłem wart. Byłem wart krwi Jezusa. Moja wartość jest najwyższa. Jest wartością życia Jezusa. Nie ma większej wartości. Taką mam. Ale nie dlatego, że coś robię, coś wiem, czy do czegoś doszedłem, tylko dlatego, że Bóg tak mnie ukochał, takiego mnie stworzył, takiego na mnie patrzy. Moja wartość jest wartością, którą o mnie mówi mój Bóg. I ja za to mu dziękuję. On jedzie ze mną w samochodzie, on jedzie ze mną na spacerze, on jest w moim sercu. Amen. I ponad naturalności się spodziewam w świecie naturalnych wydarzeń. Jego głosu, jego rady, jego ostrzeżenia, darów Ducha Świętego. Powstańmy, halleluja.